Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Jeżeli będziemy wytrwale zwracać oczy ku Jezusowi, ze zdziwieniem odkryjemy, że to On z miłością patrzy na każdego z nas, mówił Ojciec Święty na porannej mszy. Po okresie poznawania nowego języka i kultury, proces integracji irackich uchodźców na Słowacji przebiega dobrze. Kościół w Laosie jest ubogi, ale kochany przez papieża, mówił wikariusz apostolski stolicy tego kraju. 31 stycznia wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Jeżeli wytrwale będziemy się wpatrywać w Jezusa, ze zdziwieniem odkryjemy, że to On z miłością patrzy na każdego z nas, powiedział Franciszek na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Komentując fragment Ewangelii świętego Marka o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na upływ krwi i o wskrzeszeniu córki Jaira, papież podkreślił, że to Jezus szuka nas wzrokiem i zauważa nas, bo jest blisko, jest zawsze pośród tłumu.
Nie jest chroniony przez strażników, aby ludzie go nie dotykali. Nie, nie. Jest wśród nich i ludzie zewsząd go ściskają. Za każdym razem, gdy Jezus wychodził, wokół niego był coraz większy tłum. Specjaliści od statystyki być może napisaliby: spada popularność nauczyciela Jezusa. Ale on szukał czegoś innego, szukał ludzi, a ludzie szukali jego, mieli oczy utkwione w nim, a on patrzył na nich. Ktoś powie: tak, tak, na ludzi, na tłum. Nie, on patrzył na każdego z osobna. I to właśnie jest cecha charakterystyczna Jezusowego spojrzenia. Jezus nie ujednolica ludzi, każdego widzi osobno.
Ojciec Święty zadzwonił do ciężko chorego kardynała Miloslava Vlka, u którego zdiagnozowano nowotwór płuc z przerzutami do kości. Praski arcybiskup senior informuje o tym na swej stronie internetowej. Franciszek dzwonił do czeskiego kardynała kilkakrotnie. Ponieważ nie odbierał on telefonu, nagrał mu wiadomość.
Kardynale Vlk, sono il Papa Francesco.
Wiadomość dla kardynała Vlka. Tu papież Franciszek. Dzwonię, aby cię pozdrowić i powiedzieć, że modlę się o twoje zdrowie. Ściskam cię mocno. Niech Pan ci błogosławi.
Kiedy były prymas Czech odsłuchał wiadomość, zadzwonił do papieskiego sekretarza, by podziękować za telefon. Ojciec Święty zadzwonił ponownie, lecz kardynał Vlk znowu nie mógł odebrać, a Franciszek nagrał nową wiadomość, tym razem nazywając praskiego purpurata po łacinie lupus, czyli wilkiem. Kiedy za trzecim razem udało się wreszcie papieżowi dodzwonić do kardynała Vlka, zapewnił go o swej bliskości i modlitwie, wysłuchał, jak się czuje chory i jak przebiega terapia. Minął już rok od przybycia do Nitry na Słowacji 150 chrześcijańskich uchodźców z Iraku. Można powiedzieć, że po okresie poznawania nowego języka i kultury proces integracji przebiega dobrze, podaje włoska agencja katolicka SIR. Ordynariusz Nitry, biskup William Judak, podkreśla potrzebę umocnienia więzi między Irakijczykami a lokalnymi mieszkańcami. Dwie grupy Irakijczyków zdecydowały się wrócić do ojczyzny, informuje ojciec Peter Brenkus ze Stowarzyszenia Pokój i Dobro Pomoc Uchodźcom. Jedni z nich mieli trudności z dostosowaniem się do obcej kultury, inni chcieli wziąć udział w procesie odbudowy swego kraju, dowiedziawszy się, że ich rodzinne tereny mają być wyzwolone. Byli jednak zawiedzeni zastaną tam sytuacją i niektórzy chcieli udać się z powrotem na Słowację. Jednak bardzo restrykcyjne przepisy o azylu uniemożliwiły im to. Zakończona przed kilku dniami wizyta ad limina biskupów laotańskich i kambodżańskich była dzięki papieżowi wspaniała. Widać, że zwraca on wielką uwagę na ubogich, powiedział wikariusz apostolski Vientiane, stolicy Laosu. Biskup John Kamze Witthavong podkreślił, że w osobie Franciszka Kościół ma wielkiego lidera, tak bardzo bliskiego ludzi ubogich. Nasze spotkanie z nim, mówił, było bardzo proste. Nie wygłosił żadnego przemówienia, ale interesował się nami i sytuacją, w jakiej żyjemy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. 31 stycznia wita Państwa Krzysztof Bąk. W dzisiejszym programie powrócimy do ważnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie do procederu surrogacji, zwanego też macierzyństwem zastępczym czy wynajmem macicy. W rzeczywistości chodzi tu o dość brutalną praktykę niemal niewolniczego traktowania kobiet, którym za pieniądze każe się nosić w swym łonie dziecko przeznaczone dla obcej pary. W europejskich instytucjach, w tym m.in. w Trybunale Praw Człowieka, rozpoczęła się poważna debata na temat tego procederu. Naszym gościem będzie Grégoire Papnik, dyrektor Europejskiego Ośrodka na Rzecz Prawa i Sprawiedliwości w Strasburgu. Zapraszamy. W ubiegłym tygodniu zapadła ważna i być może precedensowa decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do tzw. macierzyństwa zastępczego czy macicy do wynajęcia. Świadczy to o pewnej ewolucji, jaka dokonuje się w postrzeganiu tego procederu. O orzeczeniu strasburskiego Trybunału poinformowała nas Irmina Nockiewicz z Komisji Episkopatów Unii Europejskiej, COMESE.
Surrogacja jest wprowadzeniem w proces prokreacji osób trzecich, matki zastępczej, dawców komórek rozrodczych. Często łączy się także z wykorzystaniem techniki zapłodnienia in vitro. Praktyka ta rozwija się dynamicznie na świecie i w Europie, stąd pojawiają się związane z nią problemy natury prawnej. W przypadku braku biologicznej więzi dziecka z domniemanymi rodzicami, którzy je zamawiają, zachodzi słuszne podejrzenie, że jest to handel żywym towarem. W 2011 roku włoska para nabyła dziecko od matki zastępczej z Rosji i domagała się prawnego uznania rodzicielstwa na podstawie sfałszowanego aktu urodzenia. Ponieważ dziecko nie było biologicznie związane z domniemanymi rodzicami, ich wniosek został odrzucony przez władze, które oddały dziecko w pieczę zastępczą. Para, która zainicjowała surrogację, zaskarżyła tę decyzję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał w Strasburgu uznał, że zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka nie ma obowiązku prawnego uznania rodzicielstwa w przypadku braku biologicznej więzi domniemanych rodziców z dzieckiem nabytym przez macierzyństwo zastępcze. Jest to ważny wyrok, który zasadniczo sprzeciwia się handlowi ludźmi i wzmacnia ochronę dzieci, jak też wskazuje na komercyjny charakter surrogacji.
Na przełomowy charakter orzeczenia Trybunału Praw Człowieka wskazuje również Grégoire Papnik, dyrektor Europejskiego Ośrodka na Rzecz Prawa i Sprawiedliwości w Strasburgu, którego poprosiliśmy o szczegółową analizę decyzji sędziów.
Signifie qu'il y a de façon plus explicite au sein de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg un débat de fond.
Oznacza ona, że w ramach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpoczęła się teraz już całkiem otwarcie poważna debata nad dopuszczalnością surrogacji. Do tej pory dominowała postawa, by zgodzić się na fakty dokonane, na macierzyństwo zastępcze, które odbywało się za granicą. Starano się zobowiązać państwa, by oficjalnie uznawały afiliacje nabytych w ten sposób dzieci, jeśli doszło do tego za granicą, nawet gdyby było to sprzeczne z prawem. Tym razem po raz pierwszy Europejski Trybunał w Strasburgu w swym oficjalnym oświadczeniu Wielkiej Izby wyraża się na temat tego procederu.
Se prononce sur cette pratique et quand on lit l'arrêt de la Cour et ainsi que les opinions formulées séparément par les juges.
Kiedy czytamy orzeczenie Trybunału oraz załączone do niego w formie aneksu opinie poszczególnych sędziów, widzimy bardzo jasno, że wyraża się tu bardzo głęboka debata na temat surrogacji. I warto zauważyć, że wielu sędziów postanowiło złożyć uzasadnienie własnej decyzji, by jasno powiedzieć, że sam proceder surrogacji jest już pogwałceniem podstawowych praw kobiet i dzieci. Widzimy zatem, że debata na temat dopuszczalności surrogacji w odniesieniu do praw człowieka zaczyna nabierać konkretnych kształtów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Co więcej, w Wielkiej Izbie Trybunału nastąpiła radykalna zmiana stanowiska. Górę wzięła opinia, że surrogacja może prowadzić do poważnego naruszenia podstawowych praw człowieka.
Alors,
To w tej sprawie jest najważniejsze. Debata zaczyna się odnosić do istoty rzeczy. Przypomnijmy, że inne instancje europejskie też się wypowiedziały w tej sprawie. W grudniu 2015 roku Parlament Europejski przegłosował tekst, w którym stwierdza się, że surrogacja jest sprzeczna z prawami człowieka i kobiety. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odrzuciło niedawno projekt rezolucji, która miała liberalizować proceder surrogacji, prowadząc do jego legalizacji. A zatem debata dotycząca istoty sprawy posuwa się naprzód. Można się z tego tylko cieszyć. Ważne jest, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie zadawala się powierzchownym tylko orzeczeniem w przedłożonej mu sprawie.
A une appréciation purement superficielle des faits qui lui étaient soumis.
Przypomnijmy więc może, o co chodzi dokładnie w tej sprawie, którą zajmował się Trybunał.
Les faits en l'espèce étaient graves puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que d'un achat d'enfants pour 49 000 euros.
Sprawa ta jest poważna, bo chodzi tu o zakup dziecka za 49 tysięcy euro przez włoską parę, która była już w zbyt podeszłym wieku, by ubiegać się o adopcję we Włoszech i dlatego zamówiła sobie dziecko w moskiewskiej firmie, która specjalizuje się w sztucznym zapłodnieniu. Firma ta zakupiła komórki rozrodcze, zarówno żeńskie, jak i męskie, a następnie wynajęła kobieta, by zrealizować to zamówienie. Dziecko zostało wydane temu włoskiemu małżeństwu z rosyjskim aktem urodzenia. Kiedy wszyscy powrócili do Włoch, włoskie władze stwierdziły, że złamane zostało nie tylko prawo Republiki Włoskiej, ale też prawo międzynarodowe, regulujące praktykę adopcji. Dlatego też włoskie władze postanowiły odebrać tej parze dziecko i przekazać je innemu małżeństwu nadającemu się do adopcji. Małżeństwo Paradiso Campanelli zostało zatem skazane za naruszenie prawa i zaskarżyło wyrok przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W pierwszej decyzji ze stycznia 2015 roku Trybunał w Strasburgu przyznał rację tej parze, uznając, że odebranie im dziecka godzi w ich życie rodzinne i prywatne. Teraz natomiast przed Wielką Izbą Trybunału decyzja ta została odwołana. Abstrahując od samego procederu surrogacji, jak to się stało, że wcześniej uznano, że było to naruszenie życia rodzinnego, a teraz już nie?
La notion de vie familiale est devenue très subjective dans la jurisprudence de la Cour européenne.
Pojęcie życia rodzinnego stało się bardzo subiektywne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału. Na początku celem tu była ochrona życia rodziny, integralności, suwerenności rodziny, zwłaszcza przed ingerencją państwa. Z czasem poszerzono zakres tego pojęcia życia rodzinnego do tego stopnia, że dziś dotyczy ono na przykład również dwóch mężczyzn, których łączy relacja emocjonalna, a którzy ani nie są małżeństwem, ani nawet nie mieszkają razem. A zatem dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wystarczy, że istnieje jakaś więź emocjonalna, bez względu na płeć, by mówić o życiu rodzinnym, które trzeba chronić. Innymi słowy, to pojęcie życia rodzinnego stało się tak szerokie, że niemal straciło swe znaczenie. Tym niemniej w pierwszym orzeczeniu Trybunał stwierdził, że podstawą życia rodzinnego może być kontrakt sprzedaży i zakupu dziecka, bo o to tu chodzi. I trzeba przypomnieć, że orzeczenie to dla wielu osób było skandaliczne. Uznano, że kontrakt sprzedaży dziecka wystarczy, by wystąpić przeciwko państwu włoskiemu. Wywołało to kontrowersje i debatę, a także konflikt kulturowy i polityczny w samym Trybunale. Sędziowie Wielkiej Izby powrócili więc do tego orzeczenia i stwierdzili, że w tym wypadku nie można mówić o życiu rodzinnym. Brakuje bowiem elementów ustanawiających życie rodzinne. Taka jest opinia sędziów. Tak oni postrzegają tę sprawę. Możemy być z tego zadowoleni. Orzeczenie jest dość realistyczne i unika wymuszenia na państwie zaakceptowania faktów dokonanych. Jednakże ta sprawa różni się przecież radykalnie od innych spraw dotyczących surogacji rozpatrywanych przez Trybunał w Strasburgu. W tym bowiem wypadku nie ma żadnej relacji biologicznej czy genetycznej między dzieckiem i parą, która je zamówiła. Czy to najnowsze orzeczenie może też jednak jakoś zakwestionować dotychczasowe postępowanie w przypadku, gdy istnieje więź genetyczna dziecka i jego nabywców?
Alors dans les affaires précédentes soumises à la Cour européenne en général, même je crois à chaque fois, il y avait un seul.
W poprzednich sprawach przedłożonych Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka zasadniczo tylko jeden z dwóch nabywców miał relację genetyczną z dzieckiem. I w takich przypadkach Trybunał zawsze orzekał, że państwa powinny uznać oficjalnie afiliację dziecka urodzonego przez surogację w stosunku do tego dorosłego, z którym ma relację genetyczną, pod warunkiem, że o takie uznanie wystąpi. Ale zawsze dotyczyło to tylko tej osoby, z którą istniała relacja genetyczna. W każdym razie to nowe orzeczenie Trybunału Europejskiego potwierdza dodatkowo zasadę, że musi istnieć relacja genetyczna, aby uznać afiliację. Bo stwierdza, że jeśli w tym wypadku nie ma więzi genetycznej między dzieckiem i jego nabywcami, Włochy miały prawo nie uznać afiliacji. A zatem tutaj dość paradoksalnie Trybunał obstaje przy znaczeniu więzi genetycznej, podczas gdy w innych okolicznościach ta relacja naturalna, genetyczna bywa przez Trybunał dość relatywizowana czy wręcz negowana. Ale w wypadku surogacji Trybunał uznaje znaczenie relacji genetycznej. W tym konkretnym przypadku nie było ani relacji genetycznej, ani też długiego pożycia, więc uznano, że relacja rodzinna nie zaistniała. Ale ważne jest, że w tym, co dotyczy istoty debaty, i widać to wyraźnie w odrębnych uzasadnieniach, które przedłożyli sędziowie, mowa jest tutaj otwarcie o handlu ludźmi. Mówią oni o sprzedaży dzieci. Wielu sędziów posługuje się tym określeniem sprzedaż dziecka. I oczywiście stwierdzają, że jest to nie do przyjęcia i że w żaden sposób nie można się tu odwoływać do praw człowieka i oczekiwać ochrony. Nie może być tak, że jakaś para narusza międzynarodowe i krajowe prawa odnośnie do ochrony dzieci, a następnie oczekuje ochrony praw człowieka. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z otwartym potępieniem handlu afiliacją. Tak, jest to bardzo jasne odrzucenie handlu afiliacją. Zostało to powiedziane wprost w uzasadnieniu orzeczenia. I to jest istota całej sprawy. Można powiedzieć, że aktualnie widzimy w Trybunale silną tendencję, by samą surogację określić mianem pogwałcenia podstawowych praw człowieka w odniesieniu do kobiety i do dziecka i by jasno odrzucić wszelki handel. Tym niemniej, jeśli dziecko już żyje i posiada biologiczny związek z którymś z nabywców, to zdaniem Trybunału trzeba uznać ten związek, mając na względzie dobro dziecka. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że górę bierze opinia, iż należy przykrócić proceder surogacji. Mówił Grégoire Papnik, dyrektor Europejskiego Ośrodka na Rzecz Prawa i Sprawiedliwości w Strasburgu.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.